O teatrze bez przerwy. Zaprasza Justyna Nowicka.
A dzisiaj moim i Państwa gościem jest Bartosz Szydłowski, dyrektor Teatru Łaźnia Nowa. Witam Cię, dzień dobry.
Dzień dobry.
Ochłonąłeś już, bo byłeś bardzo daleko, mam nadzieję.
Tak, ochłonąłem w tym sensie, że łatwiej było ochłonąć, bo się już trochę w tych Chinach czujemy jak w domu. Nie mamy szoku kulturowego, tak jak mieliśmy to jeszcze 2 lata temu, czy 3 lata temu, bo do Chin wracamy jakby systematycznie. Pierwszy był Śnieg na festiwalu Burzen, potem był Konformista na festiwalu Warania. Potem ja byłem jurorem na jakimś takim showcase młodych reżyserów, których najmłodszy miał 50 lat, jak to w Chinach.
Wszystko przed nami jeszcze.
Tak. No i teraz w tym roku pojechaliśmy z Czerwonym i Czarnym. No i muszę powiedzieć, że to był zupełnie inny wyjazd niż poprzednie, bo rzeczywiście w tej Arani już się czuliśmy, ja już na pewno, z rozpoznaniem terytorium, bez tak zwanego szoku kulturowego, tylko z większą próbą zrozumienia pewnych mechanizmów, sposobów reagowania i z wielkim też umiłowaniem i tęsknotą za publicznością, które muszę powiedzieć jest największym bonusem w tych przygodach tak azjatyckich, dlatego że Chińczycy odbierają spektakl w sposób niezwykle inteligentny, bo muszą przekroczyć tą barierę cenzury i mieć tą przyjemność obcowania z tematami, które doskonale wyławiają, tak jak wyławialiśmy my kiedyś w Polsce tak zwaną aluzję, metaforę w latach 70. z czasów komuny.
No mieliśmy trening do tego,
tak,
prawda?
Tak, mieliśmy trening. Odbierają bardzo emocjonalnie spektakle. I czekają na rzeczy ważne. I to jest niesamowite, że nasz spektakl okazał się wydarzeniem festiwalowym absolutnym. No, dostaję jeszcze SMS na WeChacie tak zwanym z informacją, że to jest absolutny sukces. Nie było od dawna takiego dużego aplauzu i takiej rezonacji z projektu. A mówimy o spektaklu, który na nowo czyta Standala przez pryzmat pierwszej powieści politycznej, w której krytykuje się społeczeństwo, w którym się buduje antybohatera, która jest ironiczna, bezwzględna w swoim jakby ostrym cięciu elit i w tym również wielkiej instytucji kościelnej. Przecież przez lata ekskomunikowane było to dzieło.
Mimo że ta fabuła jest powiedzmy w miarę tradycyjna, to znaczy no, mężczyzna zakochuje się w kobiecie, etc., więc to się też dzieje.
Tak, żeby osiągnąć swój status i swoje marzenie, musi przejść przez wiele łóżek, tak. Albo przez te łóżka odreagowuje opresyjną historię powielania scenariuszy i poprawności, za którym musi podążać, żeby w ogóle móc funkcjonować w społeczeństwie zhierarchizowanym, klasowym. No my podnieśliśmy chyba do jakiejś bardzo wyrazistej obrazu ten świat, bo on jest kompletnie, ta adaptacja wzbudza fascynację. Jest to koncept dramaturgiczny Małgorzaty Szydłowskiej, która powiedziała i namówiła Krzyśka Szekalskiego, żeby rozpisać całą tą historię przez pryzmat po prostu śledztwa po śmierci Jurera Sorela i opowieści. Ona się staje w ten sposób jeszcze bardziej bulwersująca, bo postać się przesłuchiwane, czyli pani de Renal, pan de Renal, de la Mole i tak dalej, oni nie mają w sobie żadnego współodczuwania. Oni nadal są w tej pozycji ludzi, którzy bronią swojej pozycji, swojego komfortu bycia. Duszność tego, właśnie taki wątek kryminalny w tym samym się pojawia. No, do nas się bardzo to zbliża, bo jesteśmy przecież nieustająco świadkami różnego rodzaju komisji, przesłuchań, ciągłego trybu w ogóle, prawda? Nagle, w ogóle jeszcze muszę Państwu powiedzieć, że ten spektakl, jeśli widzieliście go w Łaźni, on ma w sobie taki większy fokus, ma pewną ascezę mimo wspaniałej przestrzeni, takiej, której się właściwie już nie buduje w teatrach, z takim dużym rozmachem, ale ze względu na widoczność na sali w Teatru Nine, 9, musieliśmy wzmocnić i zmultiplikować projekcje i właściwie stworzył się taki świat trochę social mediów, co bardzo mocno powodowało, że spektakl się stał też taką anatomią kłamstwa, anatomią fake newsu. Każdy ma swoją wersję wydarzeń, oczywiście zgodnie z własnymi interesami. No i to w ogóle jest wspaniałe doświadczenie, kiedy ta recepcja jest taka głęboka.
Wy co, otwieraliście festiwal?
Tak, właściwie to było najważniejsze wydarzenie na najważniejszej scenie, otwierające festiwal. Wcześniej jeszcze były 2 spektakle mniejsze, ale one były w takich bardziej alternatywnych przestrzeniach. No, powiedzmy sobie, alternatywna przestrzeń na 500 osób. No, to jest właśnie ten rozmiar chiński. U nas było chyba 800, ponad 800.
Taki teatr w Krakowie.
No, dokładnie. Tak. Więc takie słowackie, jak bym powiedział, teatry, jeśli chodzi o gabaryty. Zresztą w jednym z tych teatrów właśnie graliśmy konformistę wcześniej. Ale tak, no to było takie, bym powiedział, podbijane jako najważniejsze wydarzenie. Ja muszę państwu powiedzieć, jechałem windą w hotelu i pani widzę z dwoma biletami stoi i pyta się mnie, czy ja też przyjechałem na festiwal. Ja mówię, tak, pokazuję spektakl, a który? Ja mówię, czerwone i czarne. Ona mówi, o, wie pan, ja słyszałam, że to jest spektakl, który się najbardziej tutaj czeka. Ale ja niestety już dzisiaj wyjeżdżam i nie oglądała go. Więc już mieliśmy takie podbicie, że coś wydarzy się niesamowitego.
No ta widownia ciągnęła się bez końca na zdjęciach, jak to wygląda.
To jest w ogóle niesamowite.
Morze głów.
Tutaj wielkie ukłony dla dyrektora, wieloletniego dyrektora, najpierw festiwalu Wuzhen. Wszyscy mówimy na niego pan Meng, Mr. Meng. To jest reżyser o takim niekwestionowalnym statusie gwiazdy. Może już nie gwiazdy, bo ma już jest po 60 w tej chwili. Ale
młody chłopak, przepraszam, to są inne standardy. Sam
młody,
zwróciłeś
mi
uwagę chwilę.
Ale już jest ikoną. Jest ikoną, to znaczy, a ikoną w Chinach oznacza, że on poszerza pole odpowiedzialności, że on nie jest odcinany, tylko jest jak gdyby to jego doświadczenie napędzające kolejne kręgi, że tak powiem, tego życia teatralnego. On ma swoją szkołę, on ma swój teatr w Benjinie, w Pekinie. Jest inicjatorem Wuzhen Festiwalu, jednym z założycieli. Już w tej chwili tam mniejszą rolę pełni, ale to jest festiwal o tradycji kilkunastu lat, blisko Szanghaju, który ma już taką wypracowaną, wysublimowaną publiczność, zjeżdżającą całych Chin, bo to są festiwale dwa największe i właściwie jedyne. A to oznacza, że no, głodni teatru, głodni spotkania z literaturą, z tekstami z zachodniej Europy, ludzie przyjeżdżają właśnie z całych Chin. No i jest też inicjatorem od paru lat, bodajże 6 czy 5, tego festiwalu w Harani. Historia jest niesamowita.
Czyli ten sam człowiek stoi za twoimi chińskimi
tak,
sukcesami.
Właściwie kończył Wuzhen.
Zainwestował w ciebie,
tak,
prawda?
Tak, on dwukrotnie był na Boskiej Komedii wcześniej. Teraz już przyjeżdża co roku. A w ogóle to historia kwalifikacji tego czerwonego i czarnego na ten festiwal była wspaniała, bo ja jako szef Boskiej Komedii zaprosiłem kuratorkę festiwalu na słynny weekend krakowski, gdzie premierem miał w Teatrze Starym Zamach, był Kuby Skrzywanka, w Teatrze Słowackiego było, co to było wtedy?
Nie pamiętam.
Wesele, tak, wesele, a w łaźni czerwone i czarne. I otworzyłem, że tak powiem, trochę puszkę krakowską, puszkę Pandory, mówiąc, wybierajcie, macie 3 premiery, nie zapraszamy was tutaj na jeden spektakl, tylko słuchamy.
No i właściwie... Ustalaliście to jakoś z tymi premierami tutaj między
nie,
sobą?
Nie, tutaj nie, to się jakoś tak zbiegło, no ale też było to świetna okazja
no,
do takiego zderzenia światów, aspiracji, temperamentów teatralnych, spraw, o których się chce mówić. I oni wybrali czerwone i czarne. Myślę, że tu oczywiście zadziałało zmniejszony zakres hermetyzmu jednak literackiego. Do dzisiaj w szkołach podstawowych, w podstawówkach czytają obowiązkowo czerwone i czarne.
No nie wierzę.
To jest w ogóle niesamowite. Oni są bardziej wykształceni w tej chwili niż my, Europejczycy, w kontekście całego naszego dziedzictwa. Oni czytają, ja momentami się aż wzdrygam, bo widzę, że są na pewnym takim flow interpretacyjnym, żywym czytaniu. Tu Kawki, tu Standala, tu Flauberta i to wszystko jest jakimś elementem dyskursu. Mówimy oczywiście o pewnej grupie ludzi.
Jasne.
Tego nie ma w Polsce w tej chwili. Nie? My się zajmujemy jakby taką wycinkową rzeczywistością dyskursów modnych lub mniej bardziej modnych, ale jakby takiego bym powiedział, hermeneutycznego osadzenia nie ma, a tam ono cały czas jest. Więc myślę, że to był jeden z powodów, że jednak te dwa teksty są hermetyczne, a tu mamy odniesienie się już też do powstałych spektaklów w Chinach. Bardziej romansowych, jak mi sam Meng opowiadał, sam był reżyserem takiego spektaklu i przyznał, że ja jednak głębiej sięgnąłem po jakby interpretację tej powieści. Więc jakoś to wszystko się tak jakoś działo, a najwspanialsze jest to, że my wyjechaliśmy stamtąd w poczuciu, to już nie tylko chodzi o sukces, ale o taki rodzaj wielkiej satysfakcji, że to po prostu rezonuje, że to się robi ważne. Mieliśmy oczywiście mnóstwo uśmiechu i radości, no bo co prawda 4-5-dniowy pobyt w Chinach to niewiele, ale intensywność prób, no pierwszy dzień, no proszę sobie wyobrazić, najpierw wieczorem robimy próbę, nie dochodzimy do końca, bo jest określony czas technicznie, inaczej to wszystko wygląda, trzeba poziomy świateł podnosić, sala jest wielokrotnie większa niż łaźniowa, więc to wszystko w komputerze trzeba zmieniać, trochę inne kąty widzenia. Rano idziemy na 10, startujemy próby. Okazuje się, że całkiem nieźle nam idzie, bo mamy o 12.30 już pełen pokaz z publicznością i z mediami. Pierwsza publiczność wchodzi, nie wypełnia całej sali, to jest tak zwana publiczność wolontariacka. I aktorzy w tym zderzeniu dają 150%. Spektakl idzie fenomenalnie.
Czyli jest taki trochę nieoficjalny przebieg.
Tak, nieoficjalny. Taki przebieg z kostiumami. Świetnie. Myślę, że on też jest pod cenzurę robiony, że tam są czynniki, że tak powiem, sprawcze.
No, zaraz formalne, przejdziemy do tego.
Które obserwują, co się dzieje i czy jest to zgodne z jakimiś zasadami, których się tam trzeba jednak trzymać. Na przykład, no właśnie koledzy, którzy roznegliżowują się chętnie w łaźni nowej, tam musieli w kostiumikach zasuwać i jedyne, co mi się udało, to ściągnąć żakiety i koszulki, żeby tak trochę bardziej byli na luzie, ale musieli być ubrani. No i wieczorem spektakl pełen, no już na lekkim zmęczeniu, na jetlagu, bo to jest jeden dzień, chwila, a to jest 6 godzin różnicy, czyli można powiedzieć, próba się zaczyna o 3, spektakl gramy o 15 i tak dalej, i tak dalej. Następnego dnia spektakl o 14, czyli de facto minus 6, no godzina 8 rano.
Niesamowity maraton.
Maraton totalny, no. Ale to wszystko w tym, to jest wspaniałe, no bo takie wyjazdy, one noszą tą euforię. Jesteśmy na flow, na chodzeniu wspólnym na te posiłki, na śmianiu się z tych łapek jednych kurzych czy świńskich, wybieraniu w ciemno potraw, więc cała ta radocha przeniosła się też
do
na
łapy
nas
są
na pracę.
Faktycznie, tak. Nie w Chinach, ale widziałam w dzielnicach chińskich.
Tak, tak, no jest tego, no, jest, no. Jest to. Tak. Więc jakieś to wszystko
podobno
było
bardzo dobre, ale no jak się nie jada mięsa, to się no tak, nie jada łapy.
Ja jestem wielbicielem akurat też tych, nawet wieprzowych podanych w tym sojowym sosie. Więc to wszystko wspaniale, wyjazd, podróż z powrotem 25 godzin. Bo tam się jeszcze do tej Arani, bo wiecie państwo, ta Arania to jest w ogóle nad Morzem Żółtym. Ale to nie jest normalne miasto.
Ja myślałam, że to taka bardziej jest metafora, wiesz, jak czytałam te zapowiedzi. Nie.
Nie, Arania jest metaforą w tym sensie, że to jest pojęcie, słowo trochę konfucjańskie. Nadana nazwa została takiemu miasteczku wybudowanemu całkowicie od zera przez jakiegoś przebogatego miliardera, dewelopera, który stworzył miasteczko wypoczynkowo, takie wczasowe, coś w rodzaju kurortu. Można powiedzieć, sami bogaci, sami młodzi, piękni, prawda, leisure time, tam mieszkają. Na 1 metr kwadratowy nie widziałem tak wypasionych samochodów, najnowszych modeli BMW, Mercedesów, Bentleyów i tak dalej. Wykreowany absolutnie utopijny świat, nazwaliśmy go natychmiast Truman Showem, bo tak trochę się tam czujemy. Hotele oczywiście o najwyższych standardach, z muzyką, która wprawia cię w pewnym momencie w rodzaj transu i odłącza cię od jakiegoś rzeczywistego kontaktu z samym sobą. Ale jest to rzeczywiście miejsce dla bogatych ludzi, do którego nie możesz wejść, jak nie masz paszportu, pozwolenia i tak dalej. Festiwal ściąga jeszcze dodatkową publiczność oczywiście, ale jest to jakiś koncept, który też mówi o lepszej jakości życia, o łączeniu. Jest tam nawet kościół, który oczywiście nie jest kościołem, tylko jest przestrzenią medytacji, wyciszenia. Jest biblioteka ciszy, w której są spotkania, na przykład spotkanie ze mną i z jedną z gwiazd, między innymi spektaklu Krystiana Lupy, którego pozdrawialiśmy, wysłaliśmy mu SMS.
Ale to była ta Czarodziejska Góra?
Nie, to jest spektakl. To był chyba, on nie był Mofej, tylko to był Mad Men. Dziennik Szaleńca, który jednak nie przyjechał w związku z COVID-em, jest to zakończony, został zakończony tylko online'owo. Ale w tej bibliotece ciszy, oprócz wypełnionej sali, obserwowało tą rozmowę 43 tysiące ludzi zarejestrowanych. Znaczy to wszystko jest po prostu w innym wymiarze, nie? Więc to jest niesamowite. Piasek złożony z Arabii Saudyjskiej, zakaz wchodzenia do morza, bo rzeczywiście żerują tam parzące meduzy, trzeba bardzo uważać. Kto wszedł do morza? Paweł Smagała wszedł do morza. Oczywiście w ręczniku.
No, są ludzie, którzy nie kłaniają zakazom w Chinach.
Tak, ale uciekał, bo naprawdę otoczyły go te meduzy. On dopiero się był uświadomił. Ja powiedziałem, ty jesteś człowieku nieodpowiedzialny, bo przy spotkaniu z taką meduzą lądujesz w szpitalu. A jeszcze chyba mieliśmy jeden spektakl do zagrany. Więc jakby trochę jego, prawda, pełna chępliwości, anegdota aktorska spotkała się ze srogim spojrzeniem dyrektora i reżysera. Powiedziałem, stary, tak się nie robi kolegom. Więc wszystko to było niesamowite. No i potem też ten rodzaj też tego feedbacku, no on jest oczywiście, wynika rzeczywiście z dużych różnic kulturowych i z jakiejś atrakcyjności w ogóle pojawiania się tego teatru w takiej gęstości tam, więc i te rozmowy na ulicach i te selfie, no trochę się poczuliśmy jak wielkie gwiazdy w Cannes i była to co prawda Arania bez czerwonych dywanów i wielkich fleszy, ale z telefonami. Więc jakoś tak...
No wspaniale, bardzo ci gratuluję. Myślę, że z jakiegoś powodu u nas to tak nie działa. Niezależnie od tego, jak bardzo udany spektakl zrobisz, to nie. Zawsze się znajdzie ktoś, kto cię po prostu nie lubi.
Tak, tak. No jak to, wiemy jak to wygląda.
Żyjemy w tym środowisku i doskonale wiemy.
Wiemy jak to wygląda. No. Też sukces w Polsce nie jest czymś, co przyprawia ci przyjaciół, tylko przeciwnie, masz więcej wrogów. A nieodłączne mam poczucie realizowania tych marzeń i planów, które gdzieś mam w sercu, w głowie i one się stają ciałem w najlepszej jakości. To jest w ogóle wspaniałe. I wbrew nadziejom i oczekiwaniom tych, którzy mi nie najlepiej życzą, muszę ich rozczarować. Znakomite jesteśmy w formie z Małgorzatą. Cieszymy się tym, co robimy i tym, że to ma też tak wspaniały feedback i recepcję, choćby Łamocz ostatni, czy też właśnie takie wyprawy. No i chyba jeszcze jedna taka refleksja z tymi Chinami.
Tak, tak, bo jeszcze się chwilę zatrzymamy, prawda, bo to jest bardzo jednak szczególne miejsce, tak. Ale proszę dokończ myśl.
No to może właśnie w tą stronę chciałem iść, bo no. Chciałem pytać Męga, o co chodzi z tymi moimi spektaklami, no bo niewątpliwie stałem się tam popularnym reżyserem. To jest tak, że są ludzie, którzy rozmawiali ze mną, krytycy, którzy mi mówili, jakie są cechy mojej twórczości. To w ogóle niesamowite, jak mówili, dlaczego pan lokuje tą politykę, wprost mówili o tym, jak to jest mocno, czemu to zawsze w klasycznej literaturze linkuje się do rzeczywistości polskiej, co to znaczy, byli dociekliwi. I on mi powiedział, że na pewno jedną z siłą jest to, że ja nie ulegam całkowicie tej modzie tak zwanego teatru wydarzenia, czy teatru dekonstrukcji, tylko jest ta pełna historia, która jest cały czas głównym nośnikiem jakiejś opowieści uwiarygadniającą ideę, które stoją za spektaklem. Chodzi też o danie szansy i spektrum lotu tak zwanego aktorskiego, który jest po prostu w rozwoju postaci budowane i to też na przykład mogę tylko nisko się pochylić przed moimi aktorami wspaniałymi, no w większości jest to zespół Teatru Słowackiego, bo to jest koprodukcja z Teatrem Słowackiego Łaźni, tak. Ale też Marta Zięba przecież, Małgosia Gorol, Tomek Talerza, który nie jest zawodowym aktorem, ale znakomicie funkcjonuje w tym spektaklu i oni po prostu ze spektaklu na spektakl rośli, nie? Tego nie gramy dużo. Bo i w ogóle ta szkoła, że tak powiem, odpowiedzialności dyrektorów za repertuar już znika, bo ta odpowiedzialność polega na tym, że dyrektor dbał o to, żeby spektakle się rozwijały i żeby one coraz bardziej dochodziły do jakiegoś optymalnego kształtu, a rozwój polega na osadzaniu się aktorów i rozwijaniu wewnętrznego życia postaci. No wiadomo, że mistrzami świata w tym do dzisiaj są aktorzy Teatru Narodowego Starego, a wiem to doskonale, bo niejednokrotnie wychodziłem z premier jeszcze lata temu niezadowolony, a wracałem na spektakle po kilku miesiącach i oglądałem zupełnie inne wydarzenie. Prawda. Prawda? Nie takie zielone i powierzchowne, ale nagle osadzone. No, wspaniałe po prostu.
No, powroty pół roku po premierze na przykład, tak. To jest wielka rzecz. No. I świetny barometr też.
Tak. No też pokazujący potencjał i ładunek też procesu twórczego, tak, prawda? Tak, bo to też jest tak, że spektakl, który się urodził ad hoc i przypadkowo i nagle zachwycił, a potem okazuje się, że ta przypadkowość nie wystarcza do napędu na rozwój po prostu tego świata i on gdzieś usycha. A te, które kwitną, rozwijają się, no to już jest właśnie też efekt tego naładowania akumulatorów w procesie prób. Więc to był na przykład taki element, nie? No i my pewnie chcemy wrócić i podejść do tematu związanego z tak zwaną cenzurą i jak ten system funkcjonuje.
Nie, no koniecznie opowiedz o tym, bo wiadomo, Chiny są miejscem na świecie, bo myślę, że takich bardzo ogólnych, grubych wręcz kwantyfikatorów możemy używać. Trudnym, niejednoznacznym, choćby poprzez jednak nie zawsze demokratyczne standardy życia, no i funkcjonowaniu cenzury, więc też musimy brać pod uwagę właśnie...
Mam bardzo taką kontrowersyjną tezę, którą zresztą wygłosiłem mojemu przyjacielowi, który pisał, ja mu powiedziałem, świetnie tutaj przyjęte, mówię, gratuluję za zamkniętego muru. Ja powiedziałem, wiesz, i cenzury, ja powiedziałem, wiesz, ja chyba wolę tą cenzurę chińską niż cancel culture w naszej Europie, zafałszowaną pełną hipokryzji i wyższości moralnej, przekłamującą właściwie też jakieś podstawowe prawdy. Więc jakoś, rzeczywiście, dlaczego to poczułem, że to jest, dlatego, że ja myślę, że tam jest po prostu, że ten system cenzury ma w sobie pewną martwicę. On nie jest czujny. On jest schematyczny. Zresztą tam jest coś takiego, że tam są wymiany kadr tak zwane, które polegają na tym, że jak ktoś się uczy już tej kultury, po stronie mówię takiej formalnej, tej urzędniczej, to po jakimś czasie randomowo są ci ludzie usuwani, przerzucani na inne stanowiska, wprowadza się kompletnie innych ludzi, którzy mechanicznie i dosyć schematycznie podążają za pewnymi regułami wyznaczonymi. Ze spektaklem Czerwonej Czarny było bardzo ciężko. Ja jeszcze byłem w końcówce kwietnia w Chinach zobaczyć spektakl Doroty Masłowskiej, Między nami dobrze jest. I jeszcze miałem rozmowę, co się dzieje, że nie mamy work permit. To jest dokument, który dopiero jest podstawą do tego, że wiemy, że na pewno jedziemy i on jest zatwierdzany przez konkretne komisje. Po prostu tam o charakterze polityczno-organizacyjnym. No i wili się ci moi organizatorzy, bo mówili, że nie mają, jest kłopot, bo został już dwukrotnie spektakl odrzucony przez tę komisję. Oni wiedzą, że sobie nie mogą na to pozwolić, że to będzie tragedia dla nas. No dla nas byłaby to tragedia, bo tak scenografia w drodze wysłana. Oni nawet jak zapłacą za tą scenografię, to my nie możemy tego zagrać w Polsce. Byliśmy zaproszeni na kontakt. Tracimy też festiwal kontaktowy, z którego zrezygnowaliśmy na rzecz Chin. No i tak dalej, i tak dalej. Więc cały szereg konsekwencji. Okazało się, że rzeczywiście musieli użyć pewnych nacisków politycznych, czyli gdzieś dotrzeć do wysokich rangą polityków, żeby argumentować za tym, że próby zarzucania temu spektaklowi tak zwanego mrocznego wymiaru rzeczywistości, który nie daje dobrej energii i nadziei jako zarzut.
Coś podobnego.
No nie daje. No nie,
no nie daje, jest nie zgadzam się, spektakl. To jest bardzo dobra diagnoza. Więc...
Tak, no zaczyna się od ściętej głowy i zapytaniem o wolność. I ten tłum chiński, który tego słucha, no to trzeba zobaczyć, co się dzieje na tej widowni, bo tam nagle...
Ale przeszła ta scena?
Ta scena przeszła. Znaczy nie mam pewności, czy została, ale ta scena została przetłumaczona. Czego nie przetłumaczyli na przykład? Nie wolno było używać słowa Biblia, czyli była ta książka. W ogóle nie wiemy dlaczego. Znaczy, to są takie absurdy. No, teraz jedziemy ze spektaklem Mateusza Pakuły, latający spaghetti, który przeszedł wszystkie możliwe cenzury, a przecież sobie trudno wyobrazić bardziej bluźnierczy spektakl w kontekście...
Pan Jezus jest na scenie.
Na scenie, a Duch Święty jest ciemnoskórą dziewczyną.
Tak.
Jest jakby to wszystko jakby kompromitowane gestem farsowym. Więc tutaj nie tłumaczono na przykład właśnie oryginalnych piosenek. Ja byłem przerażony, że oni oczekują ode mnie, żeby w ogóle Julia Sorel, czyli Witalik Hawryła, śpiewał po prostu la 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 lub inne piosenki, bo ja tak zrozumiałem prośbę o zmianę tych scen, ale okazało się, że po prostu to oni wprowadzili jakieś napisy, które nie oddawały w pełni cytatów biblijnych, którymi on się posługuje.
Ale nie wiesz, co tam było w tych napisach.
Nie wiem, już przede wszystkim się tak ucieszyłem, że nie musimy szukać uzasadnienia dla gestu prześmiewczego, którym, bo musiałbym to jeszcze wewnętrznie u aktora uzasadnić, co nie było wcale łatwe. Witalik, młodym aktorem, jest od razu spanikował, ale byliśmy spokojni. No i tam i właściwie tylko tyle, nic więcej się nie pojawiło, tylko pani dyrektor Instytutu Polskiego w Pekinie mówiła, że trochę tych cięć było, że pewne sformułowania, wyrażenia nagle znikały po prostu na rzecz słowo wojna nie może się pojawić. Na przykład kontekst ukraiński kompletnie został wykasowany. Ja w wywiadach to tłumaczyłem i to na przykład oczywiście na Francuzach, na koledze z Australii robiło wielkie, gigantyczne wrażenie, że to jest fenomenalny klucz również i pomysł na to, żeby jakby nabudować kolejną warstwę tak niby niewinnym gestem, ale w Chinach to było kompletnie nieczytelne. Te słowa Ukraina czy słowo wojna to są rzeczy, które w ogóle są jakby zakazane. Tego wojny nie ma, wojna nie istnieje. Nie niepokoi się, nie używa się triggerów emocjonalnych, które społeczeństwo mogą w jakiś sposób dotknąć. Więc zawsze istnieje, pamiętam jak Krystian Lupa mówił o tym, że zawsze istnieje to poczucie, że jesteś w systemie, który ma w sobie pewien rodzaj, prawda, potwora z pochłaniającego jakieś szczątki prawdy artystycznej, ale równocześnie masz poczucie odpowiedzialności za indywidualnego widza i to się też bardzo mocno czuje. I to spotkanie z tym indywidualnym widzem, który się przemyka do tego naszego świata, część z nich podąża za strumieniem wydarzenia po prostu na zasadzie takiej fatycznej, czyli po prostu bycia z czymś, co jest egzotyczne, ciekawe, piękne, intrygujące, ale wiele osób właśnie wchodzi w głąb i rozumie. Jak na przykład była taka recenzja o XIX-wiecznej Francji. My tam się przecież nie koncentrujemy na XIX-wiecznej Francji. Ale ten recenzent podkreślający duszną atmosferę władzy, hierarchii, zepsutego Zachodu i Francji ewidentnie dawał pełen opis społeczeństwa chińskiego. Ale mówił cały czas podkreślając, że to jest XIX-wieczna Francja i tak dalej, i tak
może
dalej.
Może właśnie dlatego, czyli ta aluzyjność, tak, o której właściwie rozpoczęliśmy rozmowę.
No, to niesamowite.
Gotowość widowni do czytania takich sygnałów.
Poza tym poczułem, że warto stawiać sobie wysoko poprzeczkę. Naprawdę jest w tej chwili tak i to się dzieje w Europie, że i ja miałem takie wywiady, to zresztą zacząłem formułować myśl, bo na przykład rozmawiałem z taką młodą dziewczyną, która mówiła, że to przecież było tak bardzo gęste i tak, że moi znajomi mówili, że już się odłączali, bo tyle tego tekstu było. A że dzisiaj w świecie social mediów, to czy więcej obrazów, akcji, Ja powiedziałem, że teatr to nie jest to follow, teatr jest to confront. Że my musimy mieć w sobie też, czyli nie podążamy za teatrem tylko. Dzisiaj bardzo wiele teatrów i pewnych strategii artystycznych ma w sobie pewną niecierpliwość i próbuje za wszelką cenę dogodzić widzowi według własnych wyobrażeń. A w gruncie rzeczy tak naprawdę to teatr wydobywa w widzu pewien rodzaj cierpliwości i uwagi, które na co dzień właśnie rozpuszczają te całe social mediowe fake newsy i ten cały tryb, w którym funkcjonujemy. I tu się po to zatrzymujemy, żeby trochę, można powiedzieć w cudzysłowie, pocierpieć, wytrzymać pewną formę, która jest jakby nie na dzisiejsze czasy, ale która po prostu głębiej się w nas wdziera, buduje inne perspektywy i odsłania inne warstwy wrażliwości w nas. I kurczę, i to było, i to jakby też dzięki temu spotkaniu zacząłem też o tym mówić na tej rozmowie, która właściwie czego dotyczy. Czy my w Polsce rozmawiamy, czy w Europie? Uważam, że to jest banalne i wręcz niestosowne rozmawianie o to, po co w ogóle robimy teatr, co to znaczy teatr. A tamte pytania pojawiały się. A ja na przykład uwielbiam o tym mówić. Uważam, że do szerokiej publiczności, do ludzi, do młodych ludzi trzeba po prostu mówić, skąd ta fascynacja, dlaczego ona jest, dlaczego ona nas trzyma przy życiu. Czemu
aktualizujesz swoje wartości,
dokładnie,
prawda?
Poprzez nie nazywając, rozmowy. Wiemy, od Gadamera nienazwane, nieistniejące. I to jest to nazywanie jest jakby też rytualizowaniem pewnych sensów i przywracaniem ich życiu. Więc to było też wspaniałe, rozmowa z dwoma znanymi, bardzo, prawda, gwiazdorskimi paniami aktorkami. Jedna z nich została przeze mnie namówiona, miała ochroniarzy trzech, a kiedy wymieniałem się kodem WeChatu, to wszyscy zasłaniali ręką, żeby przypadkiem ktoś tego też nie widział. Takim kodem, który się jest wśród moich znajomych. Plus jeszcze jeden taki chłopak, taki aktywista, taki próbujący wszczepić, że tak powiem, w obieg chińskiego myślenia te współczesne europejskie mody o recyklingu, o klimatach i tak dalej. Ale dosyć, tak bym powiedział, mimetycznie to robił, nie od środka, co też jest elementem...
No, pewnie jakiejś gry również.
Jakiejś gry, ale też... No nie wiem, może trochę pozy takiej, tak. Dotykania jakiegoś świata, którego nie wszyscy Chińczycy mogą dotknąć. No ale to było bardzo ciekawe. I zrobiłem coś takiego, że w pewnym momencie zacząłem mówić oczywiście o tym, że teatr jest tylko narzędziem do pewnych kwestii. To też było super, bo ona mówiła o swoich fascynacjach teatrem, a ja powiedziałem, a ja robię, proszę państwa, teatr ze względu na pana i panią. I pokazałem ich palcami. Natychmiast zaczęli klaskać. Zaczęli mówić o tym, że my jesteśmy w pewnym sensie w ich imieniu i że ta w publiczność, i dlaczego ta publiczność, że teatr w przypadku moim, łaźni krakowskiej, nowochódzkiej, tej sceny jest czymś więcej, jest jakimś takim miejscem, które generuje również inne aktywności. Wyciągnąłem lodołamacza, zacząłem mówić o lodołamaczu i rozdałem tego lodołamacza publiczności. Mamy takie zdjęcia teraz, promujące nasze pismo. Jak to Chińczycy zaczytują się w lodołamaczu nowochódzkim. Po prostu.
Znakomity pomysł. Zdziwiłabym się, gdyby ci nie zaproponowano już wiele razy jakiejś reżyserii tam.
Były różne propozycje, no. Takie wstępne. Zobaczymy, jak to się będzie działo. Ja
ale
bardzo
tak cię ciągnie.
Znaczy mnie bardzo ciągnie.
No to ja sięgam, będzie zupełnie coś innego.
Ja sięgam, ja marzę o wielkim turnę po Chinach. W ogóle takim, który jakby wejdzie pod skórę tego państwa. Mnie to wszystko ciekawi bardzo. Ja zacząłem sięgać po chińską literaturę. Czytam te science fiction książki w tej chwili. Sam nie wiem, czy po prostu, nie wiem, no to jest trochę jak z tym moim Chile, do którego jeżdżę od kilkunastu lat i zaczyna ono po prostu w krwiobiegu się w pewnych miesiącach roku aktywować. I to jest też bardzo ciekawe, bo też więcej też rozumiem. W tej chwili mamy rezydentów z Chile, za chwilę będziemy jesienią mieli dwie grupy teatralne, które z Chile przyjeżdżają pokazać coś. Niestety w samochodzie z samolotu do Arani jechaliśmy z grupą chilijską, która jako jedyna nie została jeszcze zaproszona do Polski. Musiałem się im tłumaczyć, dlaczego akurat oni nie. Więc, ale no tak jakoś to się dzieje i... No i przede wszystkim ten aktywizujący się zmysł ciekawości, czyli czegoś, co wykracza poza ten schemat i stereotyp, w którym funkcjonujemy. I właśnie te gładkie opowieści o tym, że tu mamy autokratyczny kraj i tak dalej, i tak dalej.
Ale nie słyszałam, żeby ktoś odmówił temu zaproszeniu. Wszyscy tam jeżdżą.
No jeżdżą. To po pierwsze jest duży komfort finansowy w tych projektach, bo oni mają środki finansowe, tam jest gigantyczny sponsorik. Wiecie państwo, sponsorem festiwalu jest Louis Vuitton. A co to jest dla Louis Vuitton, który całą swoją pret-a-porter kolekcję co roku sprzedaje tylko do Chin, mm-hmm. bo nie jest w stanie więcej wyprodukować. Wszystko schodzi. Dwa lata temu pamiętam, że otwarcie było pod wielkim, wybudowanym takim klubie festiwalowym w kształcie Porsche, ale cała scenografia to był samochód Porsche razy 30 w wielkiej skali, wybudowany jako taki rodzaj namiotu, pod którym wszyscy tam się bawili. A w tym roku to był Land Rover. Więc też wszędzie te Land Rovery na tych plażach, przed teatrami stały. Więc to wszystko oczywiście jest gigantyczny kapitał. No i też chyba tradycja budowania rzeczy w dużych skalach, bo no, po prostu to jest jak się kraj. Nie ma skali, to znaczy, tak. że to jest nieważne, nie? Że to się przekłada. Więc wszyscy jeżdżą. No, fakt, że Christian Lupa miał swój czas w Chinach, który był też ważnym dla niego jakby takim duchowym okresem właśnie doświadczenia formy komunikacji z aktorem. To w ogóle jest zabawne. Rozmawiając o teatrze, nie mogliśmy nie zacząć mówić o Christianie Lupie. Nie? I to było tak kapitalne. Ja nawet mu wysyłam SMS-a, mówię, rozmawiamy właśnie o teatrze, bo mnie pytali o polski teatr. I nagle po prostu oczywiście rozmawiamy o tobie, bo posługujemy się pewnymi kategoriami opisu w tej chwili polskiego teatru współczesnego, które zostały jakby wygenerowane w procesie uczenia się od Christiana Lupy i jego teatru. I on jakby... No choćbyśmy nie wiem, jak tego Christiana próbowali dewaluować, to jest to jedyny, który cały czas operuje najbardziej nośnymi i sensami, którymi nie operuje młodsze pokolenie, operuje innym, idzie inną drogą, odzwierciedla inny rodzaj wrażliwości, ale nie dobiera się do jakiejś tkanki, do której Christian Lupa miał dostęp i ma dostęp nadal.
Prawda. Amen. Ale nie kończymy, bo jeszcze jednakowoż chcę zwrócić uwagę, że nie porzuciłeś całkowicie starej Europy, bo można by sobie wyobrazić po tym wstępie 30-minutowym, że już nic, tylko Chiny, rozległa przestrzeń, ogromna skala i Louis Vuitton. No.
No właśnie nie. No. Tutaj pani redaktor Justyna Nowicka zaprosiła światowego chłopaka do programu dzisiaj.
My pleasure, proszę pana.
No proszę państwa, no, logo naszej krakowskiej instytucji Łaźni Nowej Boskiej Komedii figuruje dumnie wśród koproducentów otwierających festiwal Avignon w tym roku.
Jesteśmy Europejskie Centrum tak, Teatru.
Tak, no. to jest takie miejsce, w tak, którym... Tak, jak tam się... wiele osób próbuje się po prostu tam stać i z jakichś względów nie udaje im się. Ja zostałem zaproszony do koprodukowania spektaklu Karoliny Bianki, brazylijskiej reżyserki, która uważana jest za osobę jakby definiującą pewien ekstremalny gest artystyczny w teatrze światowym, współczesnym. Jest to trzecia część jej trylogii. Zwane siła Forsza, Cadela Forsza, czyli siła suki. To jest taka trylogia składająca się z trzech spektakli i to jest ta trzecia część, która będzie bardziej dotyczyła procesu pracy w teatrze i pracy z literaturą, z tekstem, bo ona w ogóle pisze swoje teksty, ona reżyseruje, występuje, ona również buduje set, jest taką totalną artystką. Są to projekty dużoskalowe, to nie są spektakle małe, kameralne, jak trochę Czachaku, którego też pokazujemy w Avignon. Nie, też koprodukowany przeze mnie Haribo Kimchi tam będzie. Więc w ogóle jakoś tak nagle po prostu jakieś ramy w tym festiwalu tworzymy i taka naturalna obecność się robi naszego brandu, no bo to są oczywiście, koprodukcja oznacza potem prezentację takiego spektaklu na określonych korzystnych warunkach, nie. Zaufania też twórcowi jego procesu, zapraszany jesteś do takiego gremium, ja mam kilka kolejnych już zaproszeń do różnych dużych produkcji, no w zeszłym roku koprodukowaliśmy Holzinger, to była miara dla nas. To są rzeczy ważne, bo mówimy oczywiście o pewnym kręgu zamkniętym, ale no to jest tak jak w każdym biznesie, no to jest biznes i albo rozmawiasz z Mercedesem, albo z syrenką, no i to trochę tak wygląda również w branży kulturalnej, że nie umniejszając projektu mniejszym, czasami nawet ważniejszym niż ten, że tak powiem, wisienka na torcie.
No dobrze, fajnie, że to mówisz, ale tak
no,
jest.
Ale jesteśmy, no. jesteśmy w tak zwanej elicie elit.
Holzinger w grudniu w Krakowie, teraz na Biennale w Wenecji przecież.
Wielki sukces. Wracamy z Holzinger, to już mogę zapowiedzieć, na Boskiej Komedii, także szykujcie się państwo.
Zobaczymy?
Tanc zobaczymy. Jeden z pierwszych, jeden z najlepszych spektakli.
Wspaniale.
Trzykrotnie pokazujemy, to wraca zachwycona, pełna euforii, stanęli na głowie, żeby znaleźć termin. Pokochała Kraków, pokochała krakowską publiczność, a wcale to nie jest tak łatwe w przypadku tak anarchizującej artystki. Naprawdę, ja korzystając, że jestem przy mikrofonie, no to chcę państwu podziękować za ten wspaniały odbiór tego spektaklu. spektaklu. Euforia euforii była. Takiej po prostu takiego, takiej żurlana woda, jaka się pojawiła. Są oczywiście osoby, którym nie podobała się ekspresja i jakiś taki rodzaj języka sięgającego trochę korzeniami po prostu akcjonizmu lat 80., ale to Krystian Lupa na przykład. Krystian innym timingiem się już tak powiem, posługuje wewnętrznym. Nic w tym, ciekawa rozmowa, jakby posadzić Krystiana Lupę i Florentinę naprzeciwko siebie, żeby rozmawiali o świecie dzisiejszym. Mogłoby to być bardzo interesujące.
Spróbujemy.
No w każdym razie, to wspaniałe przedsięwzięcie. Ja marzę o tym, żeby nie ściągać tylko tej trzeciej części, ale dać państwu szansę zobaczenia na festiwalu już przyszłorocznym właśnie tej trylogii, która będzie pokazywana w Awinionie tam 13 i 12 lipca. Jadę 13 zobaczyć 6-godzinny seans. Od 14 tam do 20 bodajże będzie to trwało. Pierwsza część, druga część i trzecia część. Karolina Bianchi, dlaczego jest taką ciekawą artystką? Bo ona rzeczywiście ucieka spoza konwencji teatralnej. Ją teatr tak zwanej historii, teatr opowieści nie interesuje. Ona jest za tym teatrem wydarzeniem, który przenosi doświadczenie. Czyli można powiedzieć, że idzie z takiego dyskursywnego opisu rzeczywistości, czyli filozoficznego problematyzowania pewnych tematów i wdzierania się w ten jakby dyskurs trochę filozoficzny poprzez właśnie gesty performatywne, poprzez różnego rodzaju konwencje zderzające się, tak żeby można powiedzieć troszeczkę, no też jest to absolutnie postdramatyczna forma teatralna. No, mało mówić, ale dla wzbudzenia pewnej wyobraźni w tym pierwszym swoim spektaklu, czyli Goodnight Cinderella, ona sama na sobie dokonuje eksperymentu i łyka tabletkę gwałtu. I cały spektakl jest jakby procesem obserwowania tego, co się z nią dzieje, z jej ciałem. Miała też doświadczenie takie, odwołuje się też do doświadczenia pewnej artystki, która niestety została nie tylko zgwałcona, ale zamordowana również. Jest to rodzaj homage też dla niej. Więc to jest pierwsza część. Druga część Brotherhood, czyli braterstwo. Na czym ono polega, co to jest? I zaczyna się po prostu taki rodzaj dyskursu wielopoziomowego. Tu mamy światło serdeczne, światło, tak jest tytuł tego. Być może będzie to najbardziej pozytywny spektakl, bo wszystkie są pogrążone jednak w analizie przemocy, kondycji kobiety, języka, również tego, jak ciało reprezentuje tak naprawdę już w tej chwili politykę i władzę, a nie jest opowiadana ta władza, tylko co się dzieje z ciałem. No bardzo jest to oczywiście utytułowana, jest to artystka obecna we wszystkich festiwalach, z nagrodami już Lwów Weneckich i innych. No mamy tutaj młodą stosunkowo artystkę, ale już wyznaczającą, że powiem, pułap najwyższy.
I to będzie raczej w przyszłym roku, ale to, trylogia.
To
tak?
Na pewno. No, mam nadzieję, nie jest to wcale pewne, bo ona już odchodzi od grania tej pierwszej części, ze względów również zdrowotnych, bo to cały czas jest infekowanie organizmu chemią, ale zobaczymy. Spróbuję, zobaczymy, jakie tam relacje się nam zbudują. Będę namawiał do tego, żeby ten pokaz na Boskiej trzykrotny był bardzo radykalny i żebyście państwo uczestniczyli w jakimś właśnie takim dłuższym, większym rytuale.
Kuszące, bardzo tak. Kuszące. Koniecznie jeszcze musisz dwa słowa powiedzieć o tym, że najbliższy weekend to jest także szansa na spotkanie z twoim nowym przedstawieniem. Czekając na Barbarzyńców miało co prawda premierę, ale to był tylko jeden spektakl. Myślę, że wiele osób z Krakowa po prostu nie miało szans.
Tak, no to względy organizacyjne.
No tak wyszło, aktorzy, rozumiem, tak, też gościnni, wiadomo.
Trzeci, czwarty, piąty, chyba jeszcze bilety są na piąty, ale proszę próbować, może jakieś dostawki. Gramy trzy razy, czekając na Barbarzyńców, ale też w ogóle jest szansa, że ten spektakl już wstępnie jest zaproszony do Chile w styczniu przyszłego roku. Ale
jest to też... jest kim, powiedz? Barbarzyńcy to właściwie...
To kim są Barbarzyńcy, kim to oczywiście my sobie zadajemy to pytanie. No. Chyba jednak nie ci, którzy są obcy, ale ci, którzy tą obcość definiują, są bardziej barbarzyńscy, jeśli by używać tego właśnie pojęcia w sposób pejoratywny. Ale staram się w tym spektaklu też te racje, bo już byłem atakowany przez jakiegoś konfiarza, mówiąc, przepraszam, kolokwialnie, ale czasami te ataki na artystów czy na spektakle, których się nie widziało, prowokują u mnie też określenie osób, które to robią w sposób dosyć brutalny, że to jest skandal, że prawda się tutaj promuje dyskusję na temat uchodźców, bo my przenieśliśmy i zainspirowaliśmy się tą powieścią Coetzeego, słynną powieścią z lat 80. I przenieśliśmy ją w realia Polski, białorusko, tej granicy, prawda, i konfliktu z imigrantami. No ale jest ona bardzo mocno zmetaforyzowana i też szukamy takiego głosu, który też w jakiś sposób pozwala nam tłumaczyć obie strony tak naprawdę. I też podważa tą stronę liberalną, która bardzo często, wygłaszając pewne prawdy i oczywistości, że tak powiem, pro-głęboko demokratyczne, gubi z horyzontu jakiś rodzaj linku do rzeczywistości, która jest realna, która jest doświadczeniem ludzi, którzy być może nie operują tak wyszukaną i wysublimowaną aparatem pojęciowym, ale doświadczają czegoś bezpośrednio i próbują to zrozumieć. Więc tam jest Małgosia Goror, odtwarza taką strażniczkę, która jest trochę ofiarą systemu, ale też w sposób maksymalnie racjonalny próbuje. Krzysiek Zarzecki gra jednego z właśnie tych przesłuchujących prokuratorów. Sędzina, która też jest osobą, która ma z jednej strony marzenia i wizję państwa opiekuńczego i wierzy w tą Europę, która nas wyzwala, ale równocześnie też ma wielopoziomowe motywacje, jeśli chodzi o ratowanie tego imigranta. Więc wszyscy jesteśmy uwikłani w jakieś swoje małe kłamstwa, a zło i tak się w jakiś sposób w nas zaczyna lęgnąć. I to jest trochę też tajemnica tego spektaklu, gdzie to się dzieje, jak łatwo potrafimy zasnąć. No Coetzee pięknie o tym mówił, że na to zło się zaczyna w momencie, kiedy mamy przyzwolenie na jego obecność. Ja jestem ostatnio po wspaniałym, nie powiem tytułu, bo będę to robił, więc nie zdradzę, filmie, który też dokładnie o tym mówi. Ja jestem w ogóle zafascynowany, wie państwo, bo mnie nie interesuje po prostu lincz na, że tak powiem, tej prawicowej wizji świata, bo posługujemy się wtedy schematem, własną perspektywą i ona jest nie daje nam wejścia. Mnie bardziej interesuje to, dlaczego my tak często tracimy, że tak powiem, własny zapał do tego, żeby chronić wartości, w które wierzymy. Nie umiemy tego robić. Jak bardzo jesteśmy powierzchowni w tej obronie i w tym wyznawaniu. Że bardziej interesuje nas stadne wyobrażenie, do jakiego języka, czy do jakiej klasy przynależymy, niż tak naprawdę, co ona reprezentuje. I że jednak każdy wybór jest wyborem i głęboko indywidualnym. I ryzyko podejmuje się indywidualnie. I skala tego ryzyka, które się podejmuje, jest miarą twojego człowieczeństwa, a nie przynależność do grupy, która mówi tak czy inaczej. To są pytania, które nas wszystkich bardzo dotyczą właśnie w tym obywatelskim zamieszaniu w tej chwili, którego byliśmy świadkami w momencie też referendum, czy też którego będziecie jesteśmy świadkami za chwilę w narastającej, prawda, kampanii, która się już dzieje i nas po prostu tłumi jakby to, co chyba najwartościowsze, bo posługuje się skrótem. Więc na tych barbarzyńców, którzy są takim teatrem słowa, instalacji, jest ta wspaniała muzyka Pawła Kulczyckiego, jest bardzo to wizualnie ciekawie opowiadane. No, słucha się historii, słucha się wspaniałych interpretacji postaci, bo znakomici to są aktorzy. Jeszcze Maciek Charyton gra strażnika, czwórka tylko aktorów.
Jakoś i Tratwa.
Taki. I Tratwa, znamienna, odwołująca się oczywiście do słynnego obrazu Żyjko, czyli przypominająca o tym, że właśnie, kto jest dzisiaj rozbitkiem tak naprawdę i czyj los możemy powtórzyć tak za chwilę, myśląc, że jesteśmy w sytuacji uprzywilejowanej, w każdym momencie możemy ją stracić.
Koniec sezonu, to czekając na barbarzyńców, no faktycznie taka premiera, może nie oficjalna, ale jednak spektakl wejdzie.
No i jeszcze bym chciał powiedzieć,
koniecznie,
że o 17 w ogóle zapraszamy pod łaźnię, 3. Dlatego, że robimy grilla, zapraszamy na inicjację i pokazujemy kolejny numer Lodołamacza, lipcowy, letni. Zagrają o 18 Ryszardy Nowochódzkie. Zrobimy taką imprezę i zapraszamy wszystkich na tę imprezę. Ci, którzy zostaną na 19, będą mogli sobie jeszcze pójść na spektakl i wrócić znowu. Będziemy kontynuowali to grillowanie. Robimy zawsze w lipcu takie podsumowanie sezonu, czasami zapowiedź najbliższych prac. No i jakby świętujemy trochę ten cały rok, który za nami jest właśnie w taki sposób tradycyjny u nas. Grillem w ogrodzie łaźniowym. Także o 17 można już się pod łaźnią pojawiać.
To jeszcze tylko dosłownie minutę zrób to teraz. Jak oceniasz miniony rok?
Ogólnie teatralnie?
Tak.
Ogólnie w Polsce?
A, myślałam o twoim roku, ale właściwie... Aha,
no bo ja tutaj jestem światowy chłopak, to już ma taki rozmach.
Nie, dobrze, ale to... Nie, ale dobrze, pomyślałeś o tym, to Powiedz. No,
Boska Komedia, właśnie zamknąłem program z godzinami nawet. Mm-hmm. Wyglądać będzie imponująco i będzie naprawdę, jest skierowana pod publiczność, można powiedzieć, nie pod taki wewnętrzny dyskurs środowiskowy, więc jestem bardzo taki zadowolony z tego programu i jest co oglądać, jest dużo wyzwań, że tak powiem, też takich, bym powiedział, poważnego teatru, nie tylko teatru atrakcji. Natomiast, no rzeczywiście nie będę się jakby zastanawiał, bo ja oczywiście się zastanawiam nad kondycją ogólnoteatralną, bo też samemu sobie stawiam wyzwania. No. Ja tutaj jestem takim marzycielem z Martą Ziębą, ciągle po prostu chcemy mówić o rzeczach, które czujemy, że są naprawdę ważne, a nie, że powinny być ważne, nie? Że, a to naprawdę ważne, to znaczy na ile one są osobiście też istotne, gdzie nam się uda oprócz pewnego wymiaru, na przykład wagi no, obywatelskiej, takiej, która komentuje współczesność, jednak uruchomić tą wrażliwość, mówić o wrażliwości ludzkiej, o tym, co tracimy, albo co jesteśmy w stanie zyskać, gdzie jest nadzieja, gdzie jest utrata tej nadziei. To się sprawdza najbardziej w gruncie rzeczy w teatrze. Nawet jak o tym zapominamy, idąc do teatru, to jak to się pojawia na scenie, to przywraca jakiś rodzaj realnej relacji. Więc myślę, że w Łaźni w tym roku ten efekt można uzyskać na różnych poziomach. Albo przez intensywność procesu pracy i wchodzenie rzeczywiście w jakieś ryzykowne decyzje i szukanie tego w relacjach, to bardziej kameralnie, albo przez przejaskrawienie gestu. Ja uważam, że my przekroczyliśmy to w procesie niewiadomskiego, przez skalę tego projektu, przez jego wymiar jakby takiego skrzyknięcia się. Zresztą robię sequel tego projektu w Teatrze Powszechnym w Warszawie. 11 listopada będzie premiera w Warszawie z niewiadomskiego. W spektakl na przykład też. No, on rezonował genialnie z publicznością międzynarodową. Wyczytali na przykład te gesty narracyjne, decyzje reżysera, że pierwsza część jest filmowana live i symuluje rzeczywistość filmową, no to, że to było tak odczytane wspaniale, że to są tak interpretacyjnie znaczące rzeczy. No znowu u nas to zostało uznane, że są filmowani aktorzy tylko przez niektórych. Nie? To są jakieś przykre zdarzenia, jakiś rodzaj jakieś samo jakby biczowania się, nie wiem. Naprawdę ten spektakl ma totalną siłę oddziaływania. Oczywiście to nie jest spektakl, który może jeździć, bo jeździ 50 osób. Mamy zaproszenie na konfrontację lubelską, to pojedzie tam. Mm-hmm. Prędzej jest zrobić lepiej sequel i tą produkcję powtórzyć w Warszawie, jest taniej, niż żeby pojechała ta cała ekipa i pokazała tylko dwukrotnie spektakl. Więc to jest wspaniałe. Drugim moim projektem byli Barbarzyńcy, który jest kameralnym spektaklem, też wejściem, znowu szukaniem, że tak powiem, w tych figurach, oczywistych figurach, które funkcjonują w tym publicznym naszym życiu, czegoś, co je rodzi. No, czy jaki rodzaj lęków pod tym jest. No to mnie jakoś totalnie fascynuje. Mieliśmy Larwy Agnieszki Szpili na podstawie jej opowiadania, które zresztą wychodzą właśnie teraz po francusku. Piękna okładka, dzisiaj rano przysłała Agnieszka, w reżyserii Pameli Leończyk. Sporo kontrowersji ten spektakl wzbudził, ale też pokazał, że ten gest taki bardziej prowokacyjny wcale nie działa prowokacyjnie, tak jakby się wydawało, tylko też się kilka bardzo pięknych takich recenzji pojawiło, które jakby rzeczywiście tą taką subwersję, która się pojawia w tym spektaklu, doceniają, bo ona jednak wykracza poza tego. To się nie pojawiłoby w żadnym teatrze, właśnie tylko w Łaźni się może pojawić taki rodzaj gestu. No zresztą tak jak moim zdaniem wiele też na przykład tekstów Mateusza Pakuły mogą się pojawić w Łaźni, a nie koniecznie gdzieś indziej. Więc wydaje mi się, że no i potem mieliśmy jeszcze ten kopista Bartoldi w Melvilla.
Bardzo kameralna, syntetyczna formuła.
Tak, ale też bardzo ciekawe, że tam Tomkowi Fryzeowi udało się budować narrację muzycznie świetlną. To, bo on ma rzeczywiście dosyć pewną statykę, jeśli chodzi o sytuację aktorską. Aktorzy to bardzo ładnie grają, ale mają dosyć, bym powiedział, estetyczną formę i przeniesiona jest ta cała dynamika na światło i na muzykę. I to robi wrażenie. Ten spektakl się cieszy dużą popularnością, a jest też kanonem literatury. To warto to po prostu usłyszeć też tą opowieść, która była taka, taki kawkowski świat budująca przecież jako pierwsza.
No i też czytelność tego przedstawienia, jakby publiczność nie czuje się wystawiona na próbę.
No tak, to prawda.
A gdybym cię zapytała o jakieś może 2-3 spektakle, które pewnie jako organizator Boskiej Komedii po prostu oglądasz w mieście, w państwie. Możesz się troszkę wymigać, nie musisz, ale gdybyś się podzielił, to myślę, że jesteś bardzo uważnym widzem i Bardzo no, jestem ciekawa twojej opinii. No,
jestem z jednej strony uważny, z drugiej strony już po prostu...
Boisz się powiedzieć, że...
Znaczy, no, w ogóle się dzisiaj nie mówi czegoś, co się myśli. Wiecie państwo, ja jestem już też zmęczony tym, że każda próba jakiejś krytycznej analizy, one nie służą, na przykład krytyczna analiza nie służy o coś, żeby coś posponować, tylko po to, żeby jakby sprowokować perspektywę rozmowy. No to, że wiele recenzji powstaje w duchu linczu jakiegoś złośliwego, no to jest upadek już krytyki. Natomiast my jako środowisko potrafimy rozmawiać krytycznie o swoich spektaklach, raczej poczuciu braku. Na przykład dla mnie Hamlet Remigio Żebrzyka jest po prostu tak przerażająco pustym spektaklem, że dawno nie widziałem takiego pejzażu nihilizmu, właściwie wewnętrznego niemocy, bym powiedział. Nie? I to mówię o też twórczości Pawła Demirskiego. Mówię to z bólem, dlatego że identyfikowałem się też pokoleniowo z głosem Demirskiego i choćby nie wiem, jak bardzo na tego Kosińskiego Dariusza biednego krzyczał, bo nie wiem, czy państwo wiecie, Dariusz Kosiński popełnił recenzję krytyczną, na którą autor Paweł Demirski odpisał w bardzo uponiżający sposób. Więc ja się dołączam trochę do głosu tutaj
Dariusza. No, poniżanie profesorów ostatnio to jest jakaś modna taktyka.
Tak, Bartoszu. Jak to ma więcej tatuaży, tym łatwiej to robić. Ja po prostu uważam, że ten spektakl jest nietrafiony, ale mam prawo też do takiego głosu i też nie mam zamiaru tego ukrywać. Natomiast myślę, że zamknij oczy, Nel. Czy spektakl Michała Burczucha
Piramida
zwierząt. To są ciekawe bardzo propozycje. Wiesz, też jakiś inny jest Jakub Skrzywanek w tym Rekwiem. Ja na przykład uznałem, że zaletą tego spektaklu jest, że w końcu Kuba Skrzywanek się do swojej emocjonalności w jakiś sposób w nim dokopał. Też jest dużo głosów, że to nie jest do końca jego świat i że to jest troszeczkę taki świat wymyślony. No ale to są już takie zewnętrzne, takie trochę jakby na zasadzie, no co tu ważnego trzeba powiedzieć o tym świecie, o czym się mówi, że jest ważne. Ale ja tam wyczułem, że on jednak dotyka
jakąś autentycznego
gestu. Nie? W tej relacji bezmatkowia, takiego trochę takiego duchowego osierocenia, bezradności wynikającej z nadopiekuńczości mamy. No jakieś są tam rzeczy, które przecież przemawiają. Więc jakoś w Polsce też jest różnie. Zaczynają się te dyrekcje teatralne w tej chwili okopywać już coraz bardziej wyraźnie. To się, że tak powiem, osadza, więc jest więcej spektakli, które możemy uznać za wyraźne wybory i jakby takie manifestacje kierunków, które będą te sceny, czy dramatyczne, czy no studio, to już wiadomo, czy myślę, że też Narodowy Jana Klaty też wyraźnie, czy Teatr Powszechny z Hamletem, o na przykład Hamlet Kozy.
Kozy po prostu.
Zachwycony byłem tym spektaklem. Jestem hamletożercą, ponieważ sam robiłem Hamleta i uważam, że to jest w ogóle najlepszy Hamlet na świecie, więc to proszę państwa, jak każdy twórca, ale na przykład doceniłem jakby anarchistyczne podejście do tekstu, którego widać, że reżyser nie może znieść do końca, ale dostał takie zadanie, ale równocześnie w tej formie dekonstrukcji tego Hamleta pojawia się dokopanie do odpowiedzi na ważne kwestie, które ta lektura jednak przyniosła. I to jest bardzo fajne, tam są dopisanych kilka monologów, które ubijają, no i dezylwoltura i właściwy poziom energii, które buduje wiarygodność wydarzenia teatralnego, po prostu cię wciąga, bo teatr przede wszystkim musi mieć to, że się na niego patrzy i się chce z nim być. A dalsze oceny, perspektyw, strategii, estetyk, no to jest niestety ta pułapka, prawda, teatrologiczna, która jest tak strasznie odległa od doświadczania widza i tak strasznie odległa od materii w ogóle teatru, tego, czym my się cieszymy i robimy, bo to też jest to, że nawet w krytycznym spektaklu musi być tak zwany element afirmacji wynikający z procesu twórczego, czyli w gruncie rzeczy przekaźnik radości. Radości tego, że tego świata dotyka, że się w tym czuje się w tym świecie zadomawia jakoś, wchodząc w partnerską dyskusję z trudnymi tematami, obezwładniając je. Schlingens Ifa wystawa, który mi przypomniał no, wspaniałe dziecko, jakim był Christoph Schlingens. Byłem na Wienerfest Wochen, na jego wystawie, opowiadany zresztą przez kuratora, jednego z kuratorów, Matthiasa Pessa.
Teraz jakoś jest ta
wystawa? Tak, to była jakoś w połowie czerwca. No właśnie, coś fajnego widziałem. A widziałem, jak pokonał Parsifal Susan Kennedy, czyli wielkie wagnerowskie dzieło. Trochę pochłonęło Susan Kennedy, która jest taką artystką, która dostała to wielkie zadanie, żeby wyreżyserować operę wagnerowską. Wow. A wydaje mi się, że uległa jakby temu światu trochę. Nie miała dość siły, żeby się jemu...
No ale to Wagner. Dobrze.
Tak, no i tak
nie
no, to
powinno
widać,
tak bardzo widać. Dziwić. No może nie było czegoś takiego, no, chciałbyś powiedzieć.
No, nie było takiego mhm. formatującego mnie. Czekam teraz na Biennale, bo na pewno będę zachwycony pawilonem Holzinger, bo mamy, jesteśmy umówieni, że widzimy 9 lipca już, więc jeszcze pewnie różne rzeczy przede mną. Widziałem Angelikę Lidl ze swoim spektaklem i na przykład taka strategia, którą ona przyjęła, z której jest znana, czyli tego przekroczenia, tego autoofiarowania scenicznego, ono dla mnie już tak bardzo nie działało. Nie działało poprzez anturaż teatralny, w którym występowała, nie działało przez akurat kontekst dosyć kontrowersyjnej postaci, która była tu centralna, czyli Mishimy, czyli faszyzującego jednak Japończyka, autora, pisarza japońskiego. No ale równocześnie jakoś kocham ten gest zawsze anarchiczny artysty. Uważam, że jest to jakaś forma, która odróżnia artystę od tak zwanego zwykłego zjadacza chleba, że może sobie pozwolić na tą własną nagość, która staje się jakimś rodzajem czasami oskarżenia świata, czasami bezradności wobec świata. Więc są takie, bym powiedział, strzępy satysfakcji i przyjemności, które człowiek dostaje w tym teatrze, nawet już nie opowiadając o pełnych dziełach, ale w tym całej konstelacji, w tym kalejdoskopie po prostu różnych zdarzeń, coś się wyławia i to daje jakąś taką przywilej, można powiedzieć, operowania takim narzędziem, które być może zbliża do odpowiedzi, gdzie my jesteśmy tak naprawdę i jak żyjemy.
Pięknie to nazwałeś, bo to jest, przywilej jest złym słowem na ogół, a obróciłeś go przeciwko tym, którzy tak go używają. Bartosz Szydłowski, dziękuję ci za spotkanie.
Dziękuję.